puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Jest niedziela, minęła 7:30, Sylwester Pięta, dzień dobry. Dziś zaczynamy od tego, jakie perspektywy przed przywidzem otworzyła nowa, potężna hala sportowa.
Zainteresowanie jest też ze strony innych, powiem, sportów. Jiu-jitsu. Pomimo, że na otwarcie hali sportowej był pokaz miecza japońskiego. Mamy taką szkołę przywidzu i będzie ona kontynuowana. Obozy jiu-jitsu, różnych sportów walki.
Potem zajrzymy do pierwszej w Polsce mediateki na wsi. Otwarto ją w Straszynie.
To miejsce ma również integrować mieszkańców. Na terenie naszej gminy przybywa ciągle około 1000 mieszkańców rocznie, meldujemy, a więc jest to duża grupa osób, które przychodzą z różnych stron Trójmiasta, ale Polski, a czasami nawet świata.
A na koniec pomarzymy o przywróceniu ruchu na linii kolejowej z Pruszcza przez Kolbudy do Kartuz.
Wcale nie najstarsi mieszkańcy pamiętają pociągi, szynobusy, które kursowały między innymi przez Kolbudy starą, fantastyczną trasą, po wojnie zresztą w części turystyczną Pruszcz przez Bielkówko, Pręgowo, Kolbudy i dalej na Piłę do Kartuz.
O tym wszystkim w dzisiejszym Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. W Pulsie Ziemi na początek wybieramy się do Przywidza. Tam we wrześniu otwarto nową halę widowiskową. Halę, którą, jak się Państwo przekonają, z powodzeniem można by wybudować w całkiem sporym mieście. Powstała ona jednak na wsi. O tym, jak jest duża i dlaczego taką wybudowano, mówi wójt gminy Przywidz Marek Zimakowski.
Budowle budowane na miarę gminy zawsze będą gminnymi i ograniczały możliwości rozwoju wydarzeń sportowych czy w ogóle widowisk. Jeżeli mamy obiekt z prawdziwego zdarzenia, braliśmy pod uwagę wydarzenia o skali krajowej, a nawet międzynarodowej. I się okazuje, że na otwarcie hali sportowej już odbył się mecz międzynarodowy siatkówki męskiej, Tref Sopot i drużyna z Japonii.
Godne podziwu, można powiedzieć, takie wybiegnięcie w przyszłości.
No, jeżeli coś się buduje, to nie buduje się czegoś na rok, dwa, tylko już na lata, żeby nie poprawiać, nie szukać pieniędzy na dodatkowe obiekty czy pomieszczenia, tylko budować już na miarę.
No wie pan, na rok i na dwa lata można wybudować także halę tradycyjną, która będzie porządnie zrobiona i która będzie wystarczyła, tak jak pan powiedział, to potrzebom gminnym. Skąd u was była ta potrzeba, aby wyjść zdecydowanie wyżej ponad ten pułap gminny?
Zarządzanie marketingowe wskazuje na budowanie czegoś na inną miarę niż lokalną. Nie chodzi o to, żeby się pokazywać, nadymać z naszymi planami, natomiast żeby mieszkańcy, młodzież, szczególnie dzieci, czuły się lepiej w innych miejscach, a też i wydarzenia różnego typu mogły się odbywać u nas, to musimy takie warunki zapewnić i naszej młodzieży, ale również i tym wydarzeniom, ażeby było zainteresowanie czy wynajmem tych obiektów i w ogóle korzystaniem.
No ale młodzież młodzieżą, ale trybuny na 500 osób, i mam tutaj na myśli tylko miejsca siedzące, do tego miejsca stojące, do tego jeszcze można dokupić takie trybuny mobilne, tam kolejnych kilkaset osób może się zmieścić, no to taka hala nie jest potrzebna. Myślić już o organizacji kolejnych dużych wydarzeń, o takim potencjale międzynarodowym?
Powiem, że niewiele brakowało, abyśmy mieli tutaj ciekawe wydarzenie, bo mistrzostwa, eliminacja do mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Był przedstawiciel Związku Piłki Ręcznej u nas, oglądał halę, ponieważ takich obiektów jest bardzo mało w Trójmieście. W przyszłym roku właściciele obiektów prywatnych w naszej gminie, hoteli, agroturystyki, nawiązali kontakty ze Związkiem Piłki Ręcznej duńskim i już sobie hotelarze wpisują w ofertę to, że jest hala sportowa, że mogą z niej korzystać ich goście. I to jest ten efekt już widoczny, że warto było taki obiekt budować na taką miarę.
To teraz, jak to mówiła kiedyś moja katechetka w szkole podstawowej, zgaduj z gadula. Jak usłyszałem to, że się hotelarze zaczęli kontaktować z duńskim związkiem sportowym, to niech pan pomyśli, jaka miejscowość, inna miejscowość pomorska przyszła mi do głowy?
Gniewina.
Brawo. Tak. Chcecie być takim drugim Gniewinem, tylko że Gniewinem pod dachem?
Może nie Gniewinem, nie. My mamy piękną przestrzeń wokół hali. Chodzi o trasy rowerowe, biegowe wokół Jeziora Przywidzkiego, jeszcze inne trasy. Także mamy tutaj potężne zaplecze, że chodzi o bazę treningową. Sama hala to są wszelkie dyscypliny piłkarskie plus tenis ziemny, ale w terenie już się odbywają wyścigi hartów, ultramaratony organizowane przez Stowarzyszenie Formoza. Także to jest ogromny potencjał dla rozwijania talentów sportowych, dla treningów.
Ale to jest też potencjał do tego, aby poszerzyć sezon turystyczny, prawda, żeby już nie przyjeżdżał, no bo wiadomo, latem przyjedzie ten standardowy turysta, który chce odpocząć nad jeziorem, który w lesie chce zebrać grzyby, który chce być może posmakować jakiejś potrawy od lokalnej gospodyni, prawda, i tak dalej, coś, co można spokojnie sobie zrobić latem, no ale on już raczej nie przyjedzie zimą, prawda, hotelarz wtedy już nie zarobi, właściciel pensjonatu nie będzie miał wtedy klientów, a przynajmniej zbyt wielu, natomiast tutaj otwieracie sobie drogę do tego, aby ten sezon trwał no, niemalże cały rok.
Tak, zainteresowanie jest też ze strony innych, powiem, sportów. Jiu-jitsu, pomimo, że na otwarcie hali sportowej był pokaz miecza japońskiego. Mamy taką szkołę przy widzu i będzie ona kontynuowana. Obozy jiu-jitsu, różnych sportów walki. Kto się pojawił na otwarciu hali? Pani Iwona Guzowska, znana osoba, wiemy, o jakie sporty chodzi. Także szereg zainteresowanych osób tym, ażeby z tej hali korzystać. I to jest dopiero efekt potwierdzający decyzję Rady Gminy, która podjęła decyzję o budowaniu takiej hali, a nie jakiejś innej, małej, przyszkolnej.
A narciarze się do Was już zgłaszają na obozy zimowe?
Narciarze jeszcze nie. To jest właśnie problem, że Przybysz był znany do tej pory głównie ze stoków narciarskich, ale że ten sezon narciarski jest bardzo krótki. W tamtym i w tym roku to było zaledwie tydzień, może dwa tygodnie takiego sezonu, a reszta roku musimy też mieć inną ofertę i taką tworzymy.
Ale to był dla Was problem, że kojarzyliście się z tymi nartami tylko, jak Pan powiedział?
Tak, na początku to były głównie narty.
Ale czy to był kłopot dla Was?
Znaczy nie był kłopot, dobrze, że nas ktoś zauważył, bo przypomnę, że poprzednie lata, to z czym był kojarzony Przybic?
No dla mnie ten koncert, prawda, rokowy, to nie, się to, pojawiło nie, to, w ostatnim
to
czasie.
To jest w tamtym roku, była pierwsza edycja tego konkursu, tego festiwalu. Natomiast przedtem to były nieustanne referenda odwołujące Radę Gminy, Wójta i tak w kółko.
A to też racja, rzeczywiście.
Takie wojowanie nie służy budowaniu i tak od 2009 roku z nowym samorządem budujemy inną jakość na bazie spokoju, który sprzyja budowie.
A propos budowy marki miejscowości, korzystacie w jakiś sposób, czy zamierzacie korzystać z tego, że na Przywicy mówiło się kiedyś Mały Sopot, Kaszubski Sopot, dobrze pamiętam?
Mały Sopot.
Mały Sopot, no właśnie.
Mały Sopot, Marienzy, to był teren dawnego Wolnego Miasta Gdańska, tam odpoczywali mieszkańcy Wolnego Miasta Gdańska. I teraz też widać zainteresowanie to ogromne.
Ale macie przecież u siebie Wojtka Korzeniewskiego, który przez długi czas organizował festiwal w Sopocie. Rozmawiałem z Wojtkiem i on ma przecież tam nieprzebrane, można powiedzieć, zbiory różnych ciekawych rzeczy.
Wojtek to był jeden z tych, którzy tą nową formułę festiwalową wymyślili, Polskiego Rocka. Mamy też rzeźbę Polskiego Rocka, gdzie umieszczamy płyty kolejnych zespołów występujących przy widzu. W tamtym roku Czerwone Gitary mają swój bulwar przy widzu. W tym roku to był zespół Kombi ze Sławkiem Łosowskim, Harlem i Oddział Zamknięty. I co roku będzie inny zespół występował i będzie u nas uhonorowany przez taką płytę metalową wieszaną na rzeźbie Polskiego Rocka. A Wojtek Korzeniewski jest tutaj guru, który nas wspomaga, to jest kopalnia wiedzy o roku.
A opowiadał o tym wójt gminy Przywidz Marek Zimakowski. teraz wybieramy się do Straszyna, do miejsca wyjątkowego, o którym mogli już Państwo usłyszeć na naszej antenie. W Straszynie powstała pierwsza w Polsce mediateka na wsi. Mieści się w budynku dawnego dworca kolejowego przy zamkniętej linii kolejowej, dlatego wchodząc na otwarcie, które odbyło się w weekend, można było usłyszeć stukot kół pociągu.
Pierwsza w Polsce wiejska mediateka w niezwykłym miejscu, w Straszynie. Grzegorz Antoni Zwaliński, dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Wiejskiej w Różdańsku. A dokładniej rzecz ujmując, na dworcu kolejowym, który został uratowany przed zniszczeniem tak naprawdę.
Co kryje się pod słowem mediateka?
Mediateka to niezwykła biblioteka, w której poza tradycyjnymi książkami znajdują się również materiały audiowizualne, książka mówiona, to również film, klasyka polskiego kina, klasyka teatru telewizji, kino rosyjskie, Fellini, ale przede wszystkim zależy nam, aby to było tak niezwykłe miejsce, w którym mieszkańcy Straszyna i okolicznych miejscowości będą mogli bezpłatnie digitalizować swoje zbiory, zarówno fotografie, negatywy, ale również filmy VHS, bo wiadomo, że kaseta wideo już coraz więcej osób ma problem z odtwarzaniem tych materiałów. My będziemy to dla mieszkańców digitalizować i w ten sposób tworzyć lokalne archiwum społeczne.
Czyli jak ktoś ma film ze ślubu na początku lat 90. na kasecie VHS, to przyjdzie do Was i odbierze na DVD, czy nawet na Blu-rayu.
Na pewno na DVD. Natomiast najciekawsze fragmenty, jeżeli okaże się, że ten ślub był na przykład, czy wesele na terenie naszej gminy i są w tym filmie, czy w jego fragmentach walory zmienionego krajobrazu, czy który jest wartościowy w inny sposób dla nas i gdy ten ktoś jest właścicielem praw autorskich do tego filmu, to na pewno będziemy chcieli te fragmenty zachować dla potomnych.
Weszliśmy do mediateki w Straszynie, możemy iść w prawo, w lewo i na wprost. Co w konkretnych kierunkach?
Na lewo jest kawiarenka, którą czekamy na to, żeby pani, która już ma podpisaną umowę wstępną z gminą, wynajęła. Julita Katarzyna Goździelewska, mediateka w Straszynie. I będzie to lokal gastronomiczny z malutkim ogródeczkiem. Na wprost mamy świetlicę, której będą...
Środka.
Dzieci, młodzież, będą zajęcia. Po lewej stronie, proszę zobaczyć, mamy konkurs plastyczny.
Wychodzimy ze świetlicy i przechodzimy, jak rozumiem, do głównej części mediateki.
Tak, i to jest główna część mediateki. Po prawej stronie, jak wejdziemy głównymi drzwiami, mamy część dla dzieci. Tu są małe, specjalne takie bokso, półki nazwijmy, które są ruchome na kółkach. Jest to wszystko też multimedialnie zrobione i one jeżdżą. Są ustawione w kwadrat z poduszeczkami, zabawkami dla dzieci. Natomiast te regały są ruchome, one są w tej chwili przestawione. Natomiast tamte regały są stacjonarne na stałe z całą już bibliografią.
No właśnie, przejdźmy do biblioteki. Tutaj ile pozycji? Mieszkaniec Straszyna, który będzie chciał wypożyczyć książkę. Można powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem coś dla siebie znajdzie?
Znajdzie. 11 tysięcy pozycji książkowych, ponad 200 komiksów i te komiksy są nowoczesnością naszą, bo jest 200-250 komiksów w tej chwili zakupionych. Natomiast sama nazwa mediateka mówi o tym, że oprócz książek mamy coś jeszcze. Mamy bardzo duży audiozbiór audiobooków, a z drugiej strony, zapraszam pana, jest ciekawostką czegoś, czego chyba nie ma nikt w tej chwili. Mamy filmotekę arcydzieł polskich. Jest Bajon, jest Kuc, jest Konwicki, jest Holland, jest Zanussi. Mamy całą filmotekę polskiego teatru, złotą sadkę teatru, telewizji, bardzo rzadką. Mamy Kobrę, słynną teatr telewizji. Mamy bajki dla dorosłych, mamy humor, mamy filmy Fellini'ego, mamy filmy Kurosawy, już lecimy dalej. Mamy Bergmana, mamy Chaplina. Co pan by jeszcze chciał?
Są oczywiście też komputery, jest kącik, w którym można usiąść, przeczytać książkę, czy też gazetę na
teraz
miejscu.
Teraz zaproszę pana tutaj, bo właśnie ta część, gdzie są cztery komputery, są dla czytelników, dla klientów mediateki, którzy przychodzą na co dzień.
Ja wierzę, że tego typu biblioteki mają sens nie tylko w dużych miastach, ale w takich środowiskach, choćby jak w Straszynie. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. W dobie, kiedy likwiduje się sporo bibliotek ze względu na koszty ich funkcjonowania, kiedy szuka się oszczędności, to okazuje się, że biblioteki w małych miejscowościach stają się swoistymi centrami animacji kulturalnej, takimi małymi ośrodkami kultury, które integrują lokalną społeczność, które ją rozwijają, które sprzyjają budowie takiej integracji, która pozwala im wprost mówić, tu jest moje miejsce na ziemi, tu jest moje życie, chcę je poznawać w tym środowisku, wcale nie muszę wyjeżdżać do wielkiego miasta, jakim jest Gdańsk. Warto tą drogą gminy Pruszcz Gdański pójść, a więc zachęcamy również i inne samorządy.
To ma być takie miejsce, gdzie będzie taka pozytywna burza mózgów też. Magda Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański. Ponieważ chcę, żeby tutaj spotykały się organizacje pozarządowe, żeby tutaj tworzyły się nowe pomysły na taką lokalną inicjatywę, żeby ludzie poczuli się tutaj absolutnie gospodarzem. My stwarzamy, zresztą ja wielokrotnie już powtarzam, my stwarzamy tylko możliwości, a chcemy, żeby to mieszkańcy inicjowali pomysły, kierunki działania i na ten temat było sporo mowy i mam nadzieję, że tak po prostu się wydarzy. To miejsce ma również integrować mieszkańców. Na terenie naszej gminy przybywa ciągle około 1000 mieszkańców rocznie meldujemy, a więc jest to duża grupa osób, które przychodzą z różnych stron Trójmiasta, ale Polski, a czasami nawet świata. I liczę mocno na to, że tutaj po prostu spotkają się osoby, które będą chciały się też znaleźć w tym nowym środowisku.
Ale to nie tylko biblioteka, to nie tylko możliwość wypożyczenia różnych płyt, książek, czasopism.
Ale oczywiście, bo nasza mediateka podzielona jest na strefy. W tej chwili znajdujemy się w strefie dźwięku. To jest właśnie studio radiowe, które za chwilę ruszy z pełną parą.
Ale słyszę jeszcze... Halo, halo. Pogłos.
I jeszcze jest trochę pogłosu, bo brakuje nam wielu tu jeszcze elementów, ale proszę mi uwierzyć, że już za miesiąc radio na pewno tutaj ruszy. Na pewno tu będą nagrywać swoje pierwsze tak zwane demka, lokalne zespoły. Na pierwszym piętrze takie małe centrum wolontariatu. To znaczy chcemy, aby organizacje pozarządowe, które nie mają swojej siedziby, mogły się u nas zarejestrować i mogły korzystać chociażby ze sali konferencyjnej, czy komputera, bądź swojego nawet biura. Natomiast na samej górze wyjątkowa strefa i wyjątkowe miejsce. Tam będą mieściły się pracownie plastyczne i tam będą również realizowane zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Mediateka w Straszynie mieści się na dworcu, który niegdyś obsługiwał linię kolejową numer 229 prowadzącą z Pruszcza Gdańskiego przez Kartuzy do Łeby. No i taki mały zbieg okoliczności, ponieważ dzisiaj zajmujemy się właśnie także tematem rewitalizacji tej linii, na której ruch pasażerski, mam na myśli konkretnie odcinek z Pruszcza do Kartuz, zawieszono w 1994 roku. Od tego czasu linia nie jest wykorzystywana. Pojawił się jednak pomysł, by przywrócić tam połączenia pasażerskie. Sebastian Kwiatkowski rozmawiał z pomysłodawcą, wójtem gminy Kolbudy, Leszkiem Grąbalą.
Ten pomysł w sumie był zawsze. On wybuchał płomieniem lub się tlił. W tej chwili sprawa odżywa. Mam nadzieję, że zakończy się sukcesem, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że wcale nie najstarsi mieszkańcy pamiętają pociągi, szynobusy, które kursowały między innymi przez Kolbudy starą, fantastyczną trasą, po wojnie zresztą w części turystyczną, Pruszcz, przez Bielkówko, Pręgowo, Kolbudy i dalej na Piłę do Kartuz. To wszystko przepięknie chodziło. Potem zaniechano z wielu różnych powodów, długo by na ten temat mówić. Ślad został, nasypy pozostały w części infrastruktura, a w części, mimo że jest to i tak trzeba ją będzie rozebrać, bo podkłady, bo nie te przekroje szyn, ale cały czas mówimy o linii kolejowej 229.
Pan napisał list do marszałka województwa pomorskiego.
Tak, napisałem list do pana marszałka województwa pomorskiego, do pana Mieczysława Struka, który jest bardzo życzliwy tego typu inicjatywom, licząc na to, że łatwiej będzie z pozycji pana marszałka rozmawiać z PKP, dlatego że pan i mieszkańcy doskonale wiedzą, że to nie jest własność samorządu, tylko Polskich Kolei Państwowych. Ale myślę sobie, że to nie tylko ja, ale i gmina i Pruszcz, i gmina wiejska Pruszcz i wreszcie my doprowadzimy do sytuacji, kiedy można będzie z przesiadką dojechać, korzystając z tej linii, tudzież z metropolitalnej, bardzo szybko, podkreślam bardzo szybko, nomen omen za niewielkie pieniądze, na przykład do Wrzeszcza, a stamtąd droga otwarta dla tych, co studiują, co się uczą i tak dalej.
To jest taki sygnał, że to ostatnia szansa na kasę unijną i trzeba działać póki czas? Dobrze rozumiem? Podprogowo?
Znakomicie. Panie redaktorze, te pieniądze są. Z nieba przychylimy tym, którzy nam pomogą. Nasi mieszkańcy doskonale wiedzą, zanim rozwiążemy w błyskawicznie nabierającej mieszkańców, nowych mieszkańców w gminie Kolbudy, problemy dojazdu do metropolii, do centrów metropolii, musimy się ratować wszystkim. Kolej jest fenomenalnym rozwiązaniem. Nie stoi w korkach, jedzie szybko, nie jest droga. Dzisiaj, nieważne, studentowi, pracownikowi, dojazd ze stolicy gminy, z Kolbud do Gdańska w godzinach porannych i powrót w godzinach popołudniowych zajmuje tyle czasu, że można dostać szał.
Ale pan mówi, nie jest droga, a przecież do niej najczęściej się jednak dopłaca.
Ja mówię z pozycji mieszkańca. Jasne, że się dopłaca. Nic za darmo. To jest oczywiste. Ale jeżeli pan to przełoży na spalające się hektolitry benzyny, oleju napędowego, na tkwienie w korkach, na niszczenie się tego sprzętu, który jedzie. I to nieważne, czy to jest to samochód osobowy prywatny, czy autobus ZKM-u, to przecież to też są koszty, tak? Kosztem jest również stanie w korku. Tracimy bezsensownie, idiotycznie czas, słuchając, daj Boże, radia.
Panie wójcie, to mam jeszcze prośbę, żeby zamknąć oczy i w pewnym skrócie, żeby nie popłynąć za bardzo, prześledzić trasę tej linii. Dajmy na to od strony Wrzeszcza. Jak ktoś krajobrazowo jest rozeznany, jeździ na rowerze, spaceruje tymi byłymi nasypami, kojarzy. Ale którędy to miałoby biec?
Proszę pana, tak jak przed wojną. Brzmi to idiotycznie, ale takie są fakty. Ta kolej fenomenalnie chodziła, a potem pod koniec wojny Niemcy wysadzili wiadukt razem z lokomotywami i potem już był problem. Dziesięciolecia musiały upłynąć, zanim zdecydowano się, odbudowano i chwała tą kolejkę metropolitalną. No przecież jeżeli jedziemy sobie z Wrzeszcza, jakby biegiem ulicy, która nas doprowadzi do dzielnic południowych miasta Gdańska, w pewnym momencie dotrzemy w rejon Leroy-Auchan. A więc tak jest, blisko obwodnicy Trójmiejskiej. No proszę spojrzeć na mapę lub uruchomić wyobraźnię, że żabi skok ten teren dzieli od gminy Kolbudy. Teoretycznie, bo praktycznie kolej w tym miejscu zaczyna jakby odchodzić na kierunek lotniska. Ale też proszę zważyć na fakt, że czym dalej oddala się od obwodnicy, tym bardziej przybliża się do przed chwilą przywołanej linii kolejowej, niefunkcjonującej dzisiaj, no z wyjątkiem oczywiście hobbystów na drezynach, linii kolejowej 229. Więc gdybyśmy stworzyli koncepcję, potem projekt, to będziemy mieli taką oto sytuację. Siada sobie mieszkaniec Pruszcza i jedzie sobie przez Bielkówkę Okręgową do Kolbud, załatwia sprawy, ale kolbudzianin z dużym spokojem siada i jadąc dalej koleją przez Łapino, wjeżdża na teren dzisiejszej gminy Żukowo, a tam już mamy kolej metropolitalną. Można zatem doprowadzić do sytuacji, kiedy ten nieużywany tor z tym używanym metropolitalnej zbliżą się na tyle do siebie, iż się zetkną. Oczywiście przesiadkowo by trzeba rzecz potraktować. No więc mieszkaniec się przesiada do kolei metropolitalnej i jedzie. Albo dzisiaj do Wrzeszcza, albo dzisiaj na lotnisko, albo jutro do Gdyni, bo przecież idzie rozbudowa kolejki metropolitalnej w stronę Gdyni.
Oto jakie są szanse na przywrócenie ruchu kolejowego na części linii 229? Zapytałem członka zarządu województwa pomorskiego Ryszarda Świlskiego.
Na temat rewitalizacji linii w tej relacji, powiedzmy, gmina wiejska Pruszcz, miasto Pruszcz, Kolbudy, rozmawiamy tak naprawdę od kilku lat i trochę też poglądy samorządowców się w tej sprawie zmieniają. Kiedyś, a pamiętam to bardzo dobrze, 6-7 lat temu te emocje z tym związane były większe i takie w potencjalnym chęci realizacji tego projektu. Potem niestety to trochę opadło. Gmina Kolbudy chociażby spojrzała na to z innej perspektywy, patrząc, że jednak pasażerowie, którzy mogą się dostać na przykład do Gdańska, korzystają jednak z pojazdów kołowych tak naprawdę, czyli jeżdżą samochodami czy autobusami do Gdańska. Dzisiaj wiem, że ten pomysł w samorządowcach wraca. Oby to nie było trochę za późno. To znaczy, że ten czas tak naprawdę rewitalizacji linii, które dzisiaj nie są wpisane do regionalnego programu strategicznego, a ta linia na tym odcinku nie jest wpisana, oby nie było za późno. Ale zobaczymy, bo wiem, że takie pomysły wróciły, zobaczymy zresztą, ile będzie można z pozycji regionalnego programu realizować projektów kolejowych, a proszę pamiętać też, że zostają też i zostaną na pewno rezerwy z pozycji krajowej i nie ukrywam, że liczę na to, że również, tak jak w poprzedniej relacji środków unijnych skorzystaliśmy chociażby z rezerw krajowych, że również w tym nowym rozdaniu również z tych rezerw skorzystamy.
Ryszard Świlski przyznaje jednak, że ma wątpliwości dotyczące przywrócenia ruchu pasażerskiego na tej linii.
Sceptyczny byłem i nadal jestem dlatego, że wiem, jaki to jest zakres prac, które trzeba na tej linii wykonać, bo to jest ogromny zakres prac, które wchodzą tak naprawdę w centra miejscowości, bo to nie jest linia, która była użytkowana na przykład jak linia kościerska czy linia helska, gdzie rzeczywiście te szlaki miały inny charakter. Dzisiaj mówimy o linii, która została nie tylko zapomniana, ale też tak naprawdę w jej obszarze plany miejscowe pokazały możliwości zabudowy. Często wzdłuż tej linii już jest taka zabudowa, która powoduje, że ta linia musiała być zupełnie inaczej zrewitalizowana i w tym jest trochę mojego sceptycyzmu.
Mamy jednak nadzieję, że z czasem pojawi się więcej nadziei dotyczących tych planów i uda się przywrócić ruch pasażerski na linii kolejowej numer 229. Na dzisiaj to już wszystko. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Puls Ziemi. Kraj za rogatkami.